Rozdział 40. Różowy atłas. Angela Mitchell postrzega to pomieszczenie i obecne w nim osoby poprzez zmienne płaszczyzny danych, reprezentujące punkty widzenia, choć czyje czy czego, w większości wypadków nie ma pewności. Istnieje znaczący margines nałożenia, sprzeczności. Mężczyzna z nierównym grzebieniem włosów w czarnej, oprzytej paciorkami skórze to Thomas Traill Gentry. Kaskadą płyną przez nią dane dotyczące urodzenia i cyfry GNI. Bez stałego adresu, równocześnie inna faceta informuje, że ten pokój należy do niego. Poza szarym korytem oficjalnych torów danych, przecinanych z rzadka różem wielokrotnych podejrzeń Agencji Energii Atomowej o wyłudzanie świadczeń, dostrzega go w innym świetle. Jest jak jeden z kowbojów Bobiego, choć młody przypomina starców z Eleganckiej Porażki. Jest samoukiem, ekscentrykiem, ogarniętym obsesją we własnych oczach uczonym. Jest szaleńcem, piratem, winnym. Z punktu widzenia Mamao, z punktu widzenia Legby. Wielokrotnych herezji. Lady Free Jane, zgodnie z własnym ekscentrycznym systemem, umieściła go pod hasłem Rimbaud. Inna twarz rozbłyska przed Angie pod Rimbaud. Nazywa się Riviera i gra niezbyt ważną rolę w jej snach. Molly świadomie go ogłuszyła, powodując eksplozję wybuchowej strzałki 18 centymetrów od jego głowy. Molly, podobnie jak dziewczyna Mona, jest bezgrzeszna. Jej narodziny nie zostały zarejestrowane, a jednak wokół jej imienia, imion, roją się galaktyki przesądów, plotek, sprzecznych danych. Uliczna dziewczyna, prostytutka, pracownik ochrony, zabójca. Na mnogości płaszczyzn zlewa się z cieniami bohaterów i złoczyńców, których imiona nic dla Angie nie znaczą, choć ich szczątkowe obrazy od dawna wplotły się w globalną kulturę i to także należało do Free Jane, a teraz należy do Angie. Molly właśnie zabiła człowieka, strzeliła mu jednym z wybuchowych pocisków w krtań. Jego upadek na osłabioną zmęczeniem metalu stalową poręcz spowodował runięcie sporego fragmentu pomostu na betonową podłogę w dole. To pomieszczenie nie ma innego wejścia, co jest faktem istotnym z punktu widzenia strategii. Zerwanie pomostu prawdopodobnie nie było zamiarem Molly. Chciała powstrzymać tego człowieka, najemnika, przed użyciem jego broni, krótkiej, duralowej strzelby pokrytej czarną matową powłoką. Niemniej poddasze Gentry'ego jest teraz odcięte. Angie pojmuje, jak ważna jest Molly dla Free Jane. Pojmuje źródło jej pożądania i gniewu. Wiedząc to, dostrzega banalność ludzkiego zła. Angie widzi, jak Molly kroczy niespokojnie przez szary zimowy Londyn z młodą dziewczyną u boku i wie, nie wiedząc skąd, że ta sama dziewczyna znajduje się obecnie pod numerem 23 przy Margate Road SW2. Ciągłość? Ojciec dziewczyny był niedawno panem człowieka Swaina, który potem stał się sługą Free Jane, pragnąc uzyskać informacje, jakie dostarcza ona tym, którzy spełniają jej wolę. Tak jak Robin Lanier, oczywiście, choć on spodziewa się zapłaty w innej walucie. Wobec dziewczyny, Mony, Angie odczuwa dziwną tkliwość. Litość, odrobinę zazdrości, choć Mona została zmieniona, by jak najdokładniej przypominać Angie. Jej życie nie pozostawiło praktycznie śladów na osnowie rzeczy i reprezentuje w systemie Legby zjawisko najbliższe niewinności. Cherry Lee Chesterfield otacza smętny, nierówny zygzak. Jej profil informacyjny przypomina rysunek dziecka. Dane urodzeniowe i GNI otoczone są przez kary za włóczęgostwo, drobne oszustwa, porzuconą karierę technika paramedycznego 6. stopnia. Ślizg, albo ślizg Henry, także jest bezgrzeszny. Ale Free Jane, ciągłość Bobby i wszyscy darzą go wyjątkową uwagą. Dla Free Jane służy jako podrzędny węzeł skojarzeniowy. Porównuje jego trwały rytuał konstrukcji, reakcyjną katarzis po urazie hemopenalnym z własnymi nieudanymi staraniami egzorcyzmowania jałowego marzenia klanu Tessier Ashpool. W korytarzach wspomnień Free Jane Angie często trafiała do komory, gdzie pajęczorękie manipulatory mieszają w odpadkach krótkiej, zakrzepłej historii Straylight. Akt wydłużonego kolażu. Bobby dostarcza innych wizerunków artysty, pobranych po uzyskaniu dostępu do biblioteki Babel Free Jane, jego powolnej, smutnej, dziecinnej pracy na równinie zwanej psią samotnią, wznoszenia na nowo form bólu i pamięci. W dole w chłodnym mroku fabryki jedna z kinetycznych rzeźb ślizga, sterowana pod programem Bobiego, odcina lewą rękę innemu najemnikowi. Wykorzystuje w tym celu mechanizm pobrany 2 lata temu z maszyny rolniczej, wyprodukowanej w Chinach. Najemnik, którego nazwisko i GNI wrze wokół Angie niby gorące, srebrzyste bąble, umiera z policzkiem przyciśniętym do buta ptaśka. Spośród wszystkich ludzi w tym pomieszczeniu jedynie Bobby nie przebywa tu w postaci danych. I nie jest Bobim, to wyczerpane ciało rozciągnięte w duralu i nylonie, z brodą pokrytą zaschniętymi wymiocinami, ani też ożywiona znajoma twarz spoglądająca na nią z monitora na warsztacie Gentry'ego. Czy Bobby to ta umocowana nad noszami prostokątna, lita bryła pamięci? Teraz przechodzi przez falujące wydmy poplamionego różowego atłasu pod kutym ze stali niebem, nareszcie uwolniona z tego pokoju i jego danych. Bridget idzie obok niej. Nie ma ucisku, nie ma głuchej nocy, nie ma brzęczenia ula, nie ma świec. Ciągłość także jest tutaj, reprezentowany przez kroczący zygzak srebrnej folii, który w jakiś nieokreślony sposób przypomina jej Hiltona Swifta na plaży w Malibu. Czujesz się lepiej? Pyta Bridget. O, wiele lepiej, dziękuję. Jak myślałem. Dlaczego jest z nami ciągłość? Ponieważ jest on twoim kuzynem, zbudowanym z biochipów masa. Ponieważ jest młody, prowadzimy cię na twoje zaślubiny. Ale kim ty jesteś, Bridget? Czym jesteś naprawdę? Jestem wiadomością, którą kazano zapisać twojemu ojcu. Jestem WW, które wykreślił w twojej głowie. Bridget pochyla się. Bądź wyrozumiała dla ciągłości. Boi się, że przez swą niezręczność naraził się na twoje niezadowolenie. Blaszany zygzak wyprzedza je i biegnie przez atłasowe wydmy, aby oznajmić przybycie panny młodej.